Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska. Dzisiaj porozmawiamy o tych złych zakończeniach i tych serialach, które zapowiadały się całkiem nieźle, a gdzieś w międzyczasie się pogubiły i przestały tak fascynować swoją publiczność.
Czyli parafrazując klasyka, serial poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy.
A żeby było śmieszniej, to pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest serial, który wcale się jeszcze nie skończył, czyli Opowieść Podręcznej. W tym momencie już jesteśmy po finale 4. sezonu, no i co? Okazało się, że czekamy na 5.
To jest bardzo smutna wiadomość, ale myślę, że może powiedzmy tak, dla nas ten serial już się skończył.
A zaraz opowiemy dlaczego.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
W kategorii najbardziej źle opowiedziana historia, która dobrze się zaczęła, Opowieść Podręcznej jest dla mnie numerem 1.
Nie dość, że ten serial rzeczywiście wzbudził na początku ogromną popularność, bardzo wiele osób go oglądało, to mam wrażenie, że ma on już na stałe miejsce w światowej popkulturze. Tak się złożyło, że zadebiutował ten serial jednocześnie z momentem, kiedy urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych obejmował Donald Trump. I tak to się ludziom na całym świecie skleiło, że ta opowieść o Giledzie, opowieść o dystopii, gdzie kobiety są poniżane, upokarzane, są właściwie pod ludźmi, no rymowała się z tym, co działo się w Stanach Zjednoczonych właśnie za czasów Donalda Trumpa.
Pierwszy sezon tego serialu bazował na tym, co Margaret Atwood odpisała w Opowieści Podręcznej lata temu, ale kolejne sezony są już wariacją na temat tego, jak ta historia mogłaby się dalej potoczyć, bo ta opowieść opowiedziana przez Atwood po prostu skończyła się dużo wcześniej.
Margaret Atwood nawet zagrała jakiś epizod w Opowieści Podręcznej.
Dokładnie tak, i na fali popularności Opowieści Podręcznej stworzyła też kontynuację tej historii. Testamenty można przeczytać już w Polsce, to jest książka wydana przez wydawnictwo Wielka Litera, ale też ma niewiele wspólnego z tym, co się dzieje w serialu, więc pierwszy sezon to był tak dosadny, dosłowny, brutalny serial, a jednocześnie publicystyczny, pełen emocji, że ja pamiętam, że nawet trudno mi się go oglądało. To był taki serial, o którym się mówiło, tutaj dawałyśmy zawsze gwiazdkę, że pamiętajcie, że to jest bardzo brutalny serial.
No znam osoby, które właściwie skończyły oglądanie Opowieści Podręcznej po pierwszym czy po drugim odcinku, dlatego że nie dawały rady emocjonalnie i to nie chodzi o krew tryskającą po ekranie, tylko raczej takie napięcie psychologiczne, no i te wszystkie tortury i okropne upokorzenia, którym kobiety są poddawane. Ale wiesz co? Ja sobie przypomniałam, że podczas premiery 3. sezonu już napisałyśmy jakiś tekst pod hasłem, czy 3. sezon Opowieści Podręcznej to jest za dużo. W tym momencie jesteśmy po 4. i czekamy na 5.
I to jest bardzo smutne, bo właściwie ten serial, gdyby został ten pierwszy sezon, to wydaje mi się, że miałby szansę zostać serialem kultowym. Elizabeth Moss, główna bohaterka, odtwórczyni roli June Osborne albo Offred, Freda, jak to jest w tłumaczeniu w kontekście tego, co się z nią dzieje, bo w ogóle Podręczne to dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, na czym polega cała historia. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych po jakiejś rewolucji, wojnie, w której wygrali katoliccy fundamentaliści. Jest też ogromny problem z płodnością kobiet, w związku z tym możni mężczyźni, mający bezpłodne żony, często sami będąc bezpłodni, mają swoje podręczne. Podręczne, czyli właściwie takie kobiety rozpłodowe.
No i mamy świetną obsadę. Elizabeth Moss, tak jak już powiedziałaś, w roli głównej, ale mamy też świetny ten drugi plan, czyli jest i Joseph Fiennes, i Yvonne Strachowski, która kradła wszystkie sceny, w których występowała.
Alexis Bledel, bardzo dobra aktorka, znana między innymi z Gilmore Girls.
No i Samira Wiley, bardzo wiele ciekawych postaci, ciekawych kreacji, które mogliśmy zobaczyć przez te 4 sezony w tym serialu. jak już zaczęłam mówić o tym fenomenie popkulturowym, to tylko przypomnę, że na przykład w czasie protestów właśnie antytrumpowskich w Stanach Zjednoczonych były kobiety przebrane właśnie za podręczne w tych charakterystycznych czerwonych płaszczach i białych czepcach. To też dotarło do Polski, to znaczy kiedy były też protesty, czy to czarne protesty, czy to właśnie wtedy, kiedy Donald Trump przyjechał do Polski, też podręczne się pojawiały. Do tego właściwie sam tytuł tego serialu, a mówię serialu, bo wcześniej była książka, ale myślę, że jednak serial tutaj pełnił kluczową rolę, żeby rozpowszechnić całą fabułę, którą wymyśliła Margaret Atwood. On wszedł do potocznego języka, tak? Coś się dzieje z prawami kobiet na świecie, mówimy, mamy nowy gilet. Albo to wygląda jak z opowieści podręcznej, prawda?
Tak, to prawda. Ja bardzo mnie też bawiło jeden z transparentów na protestach ostatnich w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy aborcyjnej, gdzie był taki napis białe czepce, czerwone płaszcze, czy Margaret Atwood pisała o Polsce, odnosząc się do tego, że to jest polska flaga, jeżeli chodzi o ubiór podręcznych, ale myślę też, że to był serial na dobry czas, że to był serial, którego potrzebowaliśmy, a właściwie nawet bym powiedziała potrzebowałyśmy, bo to jest kwestia praw kobiet jest tutaj kluczowa. Pojawia się kwestia uchodźców, kwestia szukania bezpieczeństwa, fundamentalizmu religijnego w różnych odcieniach. To był naprawdę bardzo ciekawy serial i w pewnym momencie ja mam wrażenie, że twórcy nie wiedzieli, co mają zrobić i zamiast odnosić się trochę i szukać takich porównań we współczesności, z June Osborne, z tej głównej bohaterki, zrobili taką najpierw Irenę Sandlerową, czyli ona wyprowadzała dzieci z Gileadu, a później zrobili z niej właśnie, właściwie no, w tym czwartym sezonie, no, ona bierze udział w czymś, co ja bym porównała do procesów norymberskich.
I właściwie ja się zastanawiam, kiedy ten moment, w którym działo się za dużo, kiedy nastąpiło przegięcie, nastąpił. I wydaje mi się, że jednak ten moment, w którym już trochę twórcy popłynęli i za bardzo docisnęli swoją wajchę brutalności, wymyślnych różnych tortur i kreatywnego podejścia do fabuły i tego, co jeszcze June Osborne może zrobić, żeby jakoś przejść samą siebie, przejść ludzkie możliwości. I to był chyba zaraz moment po tym, jak oderwano się od wersji oryginalnej Margaret Atwood. Co to ty myślisz?
Tak, dokładnie tak. Tak jak powiedziałam, drugi sezon to już był ten moment, w którym oderwano się od tej historii, ale też wydaje mi się, że to jest bardzo wyraźny moment, w którym June przestaje się bać. I wydaje mi się, że fakt, że ona przestaje się bać i właściwie ten strach i lęk pojawiają się wśród innych bohaterów i bohaterek, a u niej nie, to wydaje mi się, że to jest moment, w którym twórcy się odkleili, bo ona miała wciąż wiele do stracenia, dwoje dzieci, dwie córki, osoby bliskie, na których jej zależało, a ona, jeżeli chodzi o siebie, przestała w ogóle odczuwać strach. I to było tak nieprawdopodobne i tak przerysowane, że wręcz no, takie superbohaterskie w tym złym znaczeniu tego słowa.
Tak, ona się stała, i to bardzo wyraźnie widać w czwartym sezonie, według mnie szczególnie, że ona stała się pewnego rodzaju superbohaterką, a może nawet antysuperbohaterką. Czyli ma takie cechy, które właściwie sprawiają, że jest nadludzka, że ma bardzo dużo siły, że potrafi odciąć się od emocji w ważnych sprawach. A z drugiej strony właśnie ten czwarty sezon jest takim wyraźnym znakiem, że June Osborne zaczyna się mścić. Że ona postanowiła sobie, że dopadnie Gilead, dopadnie osoby, które zrobiły jej krzywdę i zrobi im to samo, a może nawet gorzej, co sama przeżyła.
I to jest taki moment, w którym ona idzie bez względu na koszty po to. Po ten swój cel, po to, żeby oni też cierpieli. I mam wrażenie, że to mogłoby się obronić, tylko to jest tak zagrane i tak stworzone i tak wykreowane, że właśnie jest zupełnie nieporuszające. To znaczy w tym ostatnim sezonie te momenty, które mnie poruszały, to były momenty osób, które były wokół June, a nie samej June.
Coś w tym jest. I powiem ci, że ja nawet nie miałabym takich wielkich pretensji do czwartego sezonu, bo wydaje mi się, że jego koniec jest całkiem ciekawy, że to, co wydarzyło się, te wszystkie zwroty akcji, których doświadczyłyśmy w czwartym sezonie, były całkiem ciekawe. Natomiast sam fakt, że powstanie piąty i nikt nie powiedział, że to jest ostatni sezon tego serialu, to mnie męczy, to mnie drażni. Jakby już wyeksploatowaliśmy tę historię, już kto miał zarobić na tym, to zarobił. Dajcie spokój fanom i fankom, żeby mogli myśleć o tym serialu przynajmniej z sympatią. To jest, do tej pory to było możliwe jeszcze. Teraz nie wiem.
Ja myślę, że błędem jest to, że cała ta fabuła cały czas idzie na June i jeżeli twórcy chcieli jakoś rozszerzać tę historię, to myślę, że ciekawie by było rzucić światło reflektorów jednak bardziej na te inne bohaterki i bohaterów. To się trochę dzieje w tym czwartym sezonie i to są te ciekawsze momenty. To znaczy, kiedy June schodzi z głównego momentu, z tego najważniejszej linii, z tej najważniejszej linii narracyjnej, to wtedy właśnie ten serial jest ciekawy, więc myślę, że tutaj stracili taką szansę i ponieważ ona łączy wszystko, jest taki serial jednej bohaterki tak naprawdę, czego też nie było w pierwszym sezonie, tam jednak były te inne postaci.
Opowieść podręcznej do obejrzenia na HBO Go, czwarty sezon, wiemy już jak się skończył, wiemy też, że piąty sezon jest przygotowywany, jest cały czas w produkcji. Złote czasy tego serialu się skończyły, czasy, w którym był obsypywany deszczem nagród, to już nie wróci.
Dzisiaj omawiamy te seriale, które dobrze się zapowiadały, dobrze się zaczynały, ale później coś złego się stało z fabułą, coś złego się stało z tą narracją i właściwie nie da się już tych seriali oglądać.
No to zacznij od wylania swoich żali.
O Red, właściwie nie wiem od czego mam zacząć, bo tak jak myślałam o tych serialach, które dobrze się zaczynały i zapowiadały, a później coś dziwnego się stało, to jest ich niestety bardzo dużo, bo to jest taka choroba właściwie serialowa któregoś sezonu, że jak słyszy się, że to jest kolejny sezon, to ma się takie poczucie, że to się nie udaje. No, moim takim najstarszym żalem i takim trudnym do przełknięcia wciąż jest właśnie wspomniane w pierwszej części naszej rozmowy Gilmore Girls, czyli serial o matce i córce, z którego ostatni sezon, taki jeszcze w tej starej fabule, był naprawdę już pokręcony i słaby i właściwie wszyscy chcieli o nim zapomnieć, a później powstał jeszcze kolejny sezon po latach, 4-odcinkowy od Netflixa, a to już w ogóle jest tak straszne, że nie da się tego oglądać i właściwie jako fance tego serialu robi mi się smutno, jak myślę o tej kontynuacji.
A czy to nie jest tak, że w tym starym ostatnim sezonie Gilmore Girls już nie brała udziału scenarzystka?
Tak, Amy Sherman-Palladino nie brała udziału w tym sezonie, wręcz aktorzy też tak trochę udają, że go nie było, średnio się do niego odnoszą, więc to prawda, ona się tam wycofała. Te okoliczności właściwie tego wycofania są nie do końca jasne, bo to w zależności kogo się zapyta, ale w tym kolejnym, tym takim bonusie po latach już brała udział, już to tworzyła, ale jednak pewne rzeczy się zużyły, trzeba spojrzeć na nowo, to w ogóle się nie broniło, więc no niestety to jest jeden z takich smutniejszych dla mnie aspektów.
Ten serial paradoksalnie wtedy skończył się happy endem, bo tak jak pamiętam, to Rory chyba wyruszyła w trasę z Barackiem Obamą przed wyborami w Stanach, a Lorelai się zeszła z Luke'iem, więc można powiedzieć, że happy end, a i tak nie był dobry.
Tak, i właściwie ciekawy był pomysł na to, żeby pokazać w kolejnym sezonie, że ten happy end nie do końca był happy, ale myślę, że tutaj twórcy tego serialu popełnili ten błąd, którego nie chcieli popełnić Marta Kaufman i Bill Prady, czyli twórcy Przyjaciół, którzy mówili, że ci bohaterowie zostali w dobrym miejscu, zostali przy jakiejś obietnicy lepszego życia i jakichś planów na przyszłość, więc żeby tworzyć kolejny sezon, trzeba by było im to zabrać w jakiś sposób, żeby mieć o czym opowiedzieć. No i to nie jest zawsze dobry pomysł.
No i Gilmore Girls zakwalifikowałabym do takich seriali, które poszły w złą stronę, dlatego że kogoś zabrakowało. Tutaj akurat przypadkiem jest Amy Sherman-Palladino, ale takich seriali, które właściwie przestały mieć sens, kiedy odszedł ktoś z obsady albo odszedł ktoś z twórców, jest dużo więcej. Wystarczy przypomnieć twój ukochany serial Glee, bo wydaje mi się, że on wtedy, kiedy zmarł Cory Monteith, wytracił swój impet. Ta cała sympatia, ta nostalgia, która wokół niego była, prysła.
Tak, na pewno, ale też myślę, że ten serial wyczerpał się też na innym poziomie, ponieważ z jednej strony twórcy chcieli zostać przy liceum i zostać z tymi bohaterami, którzy siłą rzeczy też część z nich kończyła liceum, więc musieli się pojawiać nowi i to już było też za dużo. Więc myślę, że to był oczywiście jednym aspektem jest to, że po prostu nawet Ryan Murphy nie poradził sobie ze śmiercią swojego głównego aktora fabularnie, bo Corey Monteith przedawkował narkotyki i dlatego nie wrócił do grania Fina Hudsona w Glee. Ale też myślę, że to jest taka chęć na to, żeby kontynuować tę opowieść ze starymi bohaterami, ale jednak zostać też w liceum. I to też nie miało prawa się trochę udać, bo siłą rzeczy tych bohaterów się zrobiło za dużo. Za dużo historii do śledzenia. I też niektórzy kolejni bohaterowie brali za dużo z tej poprzedniej, pierwszej ekipy. Więc tu myślę, że ten serial i tak był skazany na jakieś takie obniżenie
później. Podobny los spotkał House of Cards, kiedy Kevin Spacey został oskarżony o przestępstwa seksualne, odszedł, a właściwie został wyrzucony z tego serialu. No i niestety nie było to z korzyścią dla samej fabuły. Ten ostatni sezon jest jakąś pomyłką i naprawdę łatwo jest udawać, że go w ogóle nie było i on się nie wydarzył.
Chociaż ta koncepcja, że to Robin Wright będzie tą główną bohaterką i kobietą na stanowisku prezydenta, prezydentki, była kusząca, ale ja myślę, że ten serial skończył się wcześniej. Wiesz, ja jestem z tej grupy, która uważa, że to ostatnie dwa sezony były już bezsensowne, a właściwie moment, w którym ja już straciłam jakiś taki sentyment do tego serialu i ten serial przestał dla mnie być tak bardzo realistyczny, jest momentem, w którym główny bohater morduje jedną z osób, która mu stoi na drodze. I to już był dla mnie ten moment, w którym ten serial dużo stracił.
Tak, to już się zrobiło za bardzo szekspirowsko jednak. To ja muszę tutaj też wspomnieć o serialu, który bardzo lubię, czyli The Office. I moment, w którym odszedł Steve Carell z obsady i nie było go już w kolejnym sezonie, to był dla mnie moment, w którym ten serial się skończył. I pomimo tego, że bardzo kocham Johna Krasińskiego, który wtedy wziął na klatę resztę fabuły, to tak czy inaczej te sezony z Stevenem Carellem są dla mnie kultowe i fantastyczne. Oczywiście mówię o amerykańskiej wersji. A potem to już wolę nie pamiętać, że The Office dalej trwało.
Jest też taki serial, który dużo stracił przez głównego bohatera, chociaż to jest serial, którego ja nie lubię i raczej oglądałam pojedyncze odcinki, to jest serial 2,5 i to jest bardzo podobna historia, bo tam odszedł Charlie Sheen w pewnym momencie, a właściwie został wykopany za to, że był tak nieprzewidywalny i trudny we współpracy i mimo, że został zatrudniony Ashton Kutcher, czyli no, taka gwiazda, że tak powiem, z najwyższej półki, jeżeli chodzi o te komediowe i popularne, popkulturowe tropy, więc teoretycznie strzał w dziesiątkę, a jednak tego też jeszcze bardziej się nie da oglądać.
No dobrze, my tu już 20 minut gadu-gadu, a jeszcze nie padła ta nazwa, która powinna paść na samym początku, jeśli chodzi o miłe, złego początki, czyli Gra o Tron.
Ja myślę, że Gra o Tron to się popsuła dopiero w ostatnim sezonie.
Tak, ale w całym. To nie chodzi o to, że to było zakończenie, które nie satysfakcjonowało. Cały ostatni sezon był do bani.
To prawda, ale ja myślę, że to jest bardzo podobny problem, co w Opowieści Podręcznej i spróbuję stworzyć z tego, sprawdzę, czy w ogóle mi to wychodzi, bo teraz wymyśliłam to 3 sekundy temu i mogę się bardzo pięknie wywalić na tej metaforze, ale chodzi mi o to, że na Opowieści Podręcznej przed pierwszym sezonie była główna bohaterka, ale były te inne historie, które były ciekawe. I tak samo było w Grze o Tron. To znaczy w Grze o Tron było bardzo ciekawe tło i to, że było tak dużo tych postaci i dużo tych historii do śledzenia, które one się tak zazębiały i te postaci ginęły, a w tym ostatnim sezonie już trochę nie miał kto zginąć.
Czuję to, co mówisz i zrobię jeszcze 2 kolejne analogie pomiędzy Opowieścią Podręczną i Grą o Tron. Po pierwsze, wydaje mi się, że Gra o Tron bardzo mocno obniżyła loty w momencie, w którym fabuła serialu wyprzedziła fabułę książek, czyli kiedy się po prostu skończył materiał źródłowy i to było około 5. sezonu, z tego co dobrze pamiętam. To jest pierwsza analogia z Opowieścią Podręczną, a druga analogia, wydaje mi się, że June Osborne kroczy drogą Daenerys Targaryen. Ona staje się mroczną mścicielką, coraz bardziej uwydatnia się jej ta ciemna strona duszy, ta mordercza strona duszy i niekoniecznie mi się to podoba.
To prawda, bo to jest taka, obie są takimi bohaterkami, którym chciało się kibicować. To znaczy Daenerys i Jon Snow to byli ci bohaterowie, którzy nawet jak popełniali błędy, to żeśmy im wybaczali, to byli ci dobrzy bohaterowie. I ta zmiana w złą bohaterkę też wydaje mi się, że jest mało wiarygodna w Grze o Tron. I tak samo jest w opowieści podręcznej.
No dobrze, to opowieść podręcznej już bym bardziej dostosowała do tej kategorii, w której serial został przenoszony, sztucznie przedłużony, rozciągnięty w czasie. I takich seriali, które bardzo straciły im dalej w sezony 6, 7, 8, wydaje mi się, że też do nich można zaliczyć i True Blood, i Doktora House'a, i Chirurgów, i Plotkarę. Nie wiem, dołączysz do mnie? Ja mogę wymieniać tak dalej.
Możesz wymieniać, ale ja od razu mi się uruchamia, że z Doktora House'a to odeszła doktor Cady, ta bohaterka, ta aktorka, i to był moment też, w którym właśnie zrobiło się trudniej i właściwie nie dało się też tego już oglądać.
Chirurdzy, którzy cały czas trwają i których ja nie wiem, kto jeszcze ogląda Chirurgów, naprawdę, jeśli ktoś ogląda, to proszę zgłoście się do nas, bo już coraz mniej ludzi na tym świecie jest, którzy pasjonują się tą historią i też już my straciłyśmy ją zdecydowanie zainteresowanie.
Ja ostatnio trafiłam na jakiś odcinek w telewizji Chirurgów, 17 sezon, i ponieważ wiedziałam, że kiedyś padnie to pytanie, to postanowiłam zatrzymać i obejrzeć. I to było dość ciekawe, bo ten sezon był poświęcony, ten najnowszy jest poświęcony pandemii koronawirusa.
No i co?
No i tyle mam do powiedzenia na ten temat, bo resztę powiedziałam...
A poznałaś jakichś bohaterów? Bo oni wymienili całą obsadę prawie.
Coś tam poznałam, ale tak średnio. W sensie tak bardziej na zasadzie skąd znam tę twarz i chyba stąd. Ale ja właściwie do końca już nie pamiętam o co chodziło poza tą główną grupę. Ale myślę, że Chirurdzy mają na przykład bardzo duże zasługi dla takich popularyzacji różnych aktorów. Na przykład Sandra Oh, to była jedna z bohaterek, grała jedną z bohaterek Chirurgów.
O, no to zatrzymajmy się przy niej, bo to jest bohaterka, aktorka, która gra w serialu, o którym ja też dzisiaj chciałam powiedzieć, przy serialach, które miały dobry początek,
mogę
a skończyły
zgadnąć?
Marnie. Proszę bardzo.
Obsesja Eve.
Tak jest, dokładnie. Pierwszy sezon fantastyczny. Obie byłyśmy zachwycone tym serialem. Tutaj poematy wyśpiewywałyśmy na jego temat. Tak nam się bardzo podobała ta historia kobiet, które pozostają w takiej bardzo ciekawej relacji ściganej, kontra ściganej i tak właściwie nie wiadomo, kto tutaj jest górą, kto tutaj przeważa. Jeszcze taka historia za tym fascynacji miłosnej, erotycznej. No fantastyczny serial, bardzo polecam pierwszy sezon, jak ktoś jeszcze nie widział, koniecznie do nadrobienia. No i właśnie Sandra Oh i Jodie Comer w rolach głównych, obsypane deszczem nagród.
No niestety zgadzam się z tobą i to było bardzo też przykre, że tak się stało. Przyznam, że to, że jakoś ja bardzo kibicowałam temu serialowi i to też jest takie trudne. No kurczę, jak patrzymy na nasz ulubiony serial i gdzie idzie to nie do końca tak, jakbyśmy chciały, to nie jest, to jest takie rozczarowanie duże. Dlatego ja się zawsze to mówię, że się boję kolejnego sezonu.
Villanelle, która była znana z tego, że w bardzo wymyślny sposób morduje swoje kolejne zlecenia, tak powinna powiedzieć, swoje kolejne zlecenia, w pewnym momencie stała się parodią siebie samej. Ten ostatni sezon, kiedy ona stara się odkryć swoją przeszłość, szuka swoich korzeni, też jest niesamowicie głupi, nawet nie śmieszny, tylko po prostu głupi. A wizyta w Polsce, która się tam odbywa, to już w ogóle spuszczę zasłonę milczenia.
Ja muszę dołączyć do tej listy jeszcze seria, który ja bardzo lubię i cieszyłam się, że mogłam obejrzeć ostatni sezon, ale właściwie im dalej od obejrzenia tego sezonu, tym myślę, że się bardzo słabo skończył. To jest serial Metoda Kominskiego. To jest taki serial, który bazował na duecie Michael Douglas, Alan Arkin i właściwie ta relacja między nimi była tą główną osią, tą najciekawszą osią i tym, dlaczego ten serial tak się dobrze oglądało. No w tym ostatnim, finałowym sezonie Alan Arkin nie wystąpił, zrezygnował z udziału w tym serialu i to czuć, to niestety czuć, mimo mojej ogromnej sympatii do tego serialu. Naprawdę, ja bardzo lubię Michaela Douglasa w roli Sandiego Kominskiego. Uważam, że tam jest bardzo dużo ciekawych gagów. On ciekawie opowiada o starości i to starzejących się mężczyznach i o przyjaźni takiej dojrzałej, ale no niestety ten finał Szczególnie, że on został też taki przyspieszony, tam mamy nagle przeskok o 2 lata, o 3 lata, o 5 lat, nie wiem, tak on skacze w tym serialu i to wydaje mi się skacze tak, żeby twórcy chcieli dać Sandiemu dobry koniec tej historii, ale ten dobry koniec wymagał czasu, a wiadomo było, że nie chcą kolejnych sezonów.
No to nie, ja się nie zgodzę. Pomimo tego, że rozumiem, co mówisz i nawet zgadzam się z twoimi tezami, to nie, myślę, że ten serial nie pasuje do naszego dzisiejszego zestawienia. Że jednak ten ostatni sezon był bardzo potrzebny i był potrzebny właśnie w takiej formule, że wiedzieliśmy już, że Alan Arkin nie wróci, on też odszedł, bo po prostu czuł się zmęczony, jest starszym człowiekiem, ma prawo odejść na zasłużoną emeryturę. I nie mam zupełnie do niego pretensji, tak jak na przykład mam do Steve'a Carella, że odszedł z The Office. I to było wszystko, to było maksimum, które Michael Douglas mógł wyciągnąć z tego serialu. On potrzebował się pożegnać z rolą Sandiego, zrobił to w dobry sposób. Dobrze, że ten sezon jest skrócony, czyli nie ma 15 odcinków, tylko 6, bo to bardzo dobrze podziałało na wartość fabuły. Natomiast no, trochę sobie nie wyobrażam tego serialu bez tego ostatniego sezonu, tego zamknięcia, które dostaliśmy.
To ja mam kolejną propozycję. Jestem ciekawa, co powiesz na tę propozycję, czyli Ania, nie Anna.
Tu mamy chyba kolejny przykład tego, że czasami nie warto odchodzić za bardzo od oryginału literackiego, chociaż w sumie Ania, nie Anna od początku odchodziła od niego, to dość grubo, raczej ten serial był fantazją.
Bo to serial, który bazuje na bohaterach i bohaterkach z książek o Ani z Zielonego Wzgórza, ale właściwie jest taka to uspółcześniona wersja, bo jest tam sporo takich wątków, które znamy raczej ze współczesnej debaty publicznej niż z tego, co było.
No i na koniec oni za dużo zaczęli tych współczesnych wątków dorzucać do pieca. Tak jak wcześniej, takie małe znaki, symbole typu rasizm, migracje, prawa kobiet, to wszystko tam się mieściło, ale nie było na pierwszym planie. Tak mam wrażenie, że już później to przesłoniło całą historię Ani, która była no, głównym punktem i najciekawszym wątkiem w tym serialu. No i nie ukrywajmy, ten serial oglądały fanki i miłośniczki Ani z Zielonego Wzgórza na całym świecie.
Nie tylko. Nie
tak,
tylko.
Ja tutaj pamiętam, wiele nie razy czytałaś.
Nie czytałam, nie lubiłam, mnie to nie porwało, a jednak Ani, nie Annę oglądałam i wciąż myślę, że warto te pierwsze sezony obejrzeć i myślę też, że tutaj twórcy chcieli trochę się pożegnać i zamknąć tę historię w dobrym momencie i dlatego ten serial wygląda tak, jak wygląda, ale jak jesteśmy przy Ani, nie Annie, to jeszcze mam inny taki serial, który bardzo lubiłam i mamy też w redakcji wielkiego fana tego serialu, więc jestem ciekawa, co myśli. Myślę tutaj o Tomku Stawiszyńskim i o serialu Sabrina, The Chilling Adventures of Sabrina, serial od Netflixa, który bazuje na komiksie, który na początku był bardzo ciekawy, bardzo interesujący, a ten ostatni sezon naprawdę już dla mnie był trudny do zniesienia.
Jestem w szoku, bo myślałam, że jak wymienisz nazwisko Tomka Stawiszyńskiego, to jednak będą Lości, którzy też mieli beznadziejny koniec i to jest chyba największy przykład największego oburzenia na świecie, jeśli chodzi o koniec jakiegoś serialu. To jest właśnie koniec serialu Lost.
To ja ci powiem coś, czego jako współprowadząca tej audycji nie powinnam mówić, ale myślę sobie, że każdy ma na sumieniu jakieś grzeszki, więc moim grzeszkiem jest to, że ja nie dotrwałam. Ja naprawdę nie dałam
rady. Jakie grzeszki? Tak samo zrobiła masa ludzi, którzy po prostu skończyli oglądać serial Lost, przewracając oczami, mówiąc nie zniesę, tyle nie zniosę. To jest za dużo jak na moje nerwy.
No i niestety to jest taki koniec, który jakoś wzbudził też wiele kontrowersji, nawet były prośby o nowe zakończenia. I są takie prośby o nowe zakończenia. Przy Grze o Tron były, ale też takim oburzeniem, jeżeli chodzi o zakończenie, był zupełnie inny serial. How I Met Your Mother. Jak poznałem waszą matkę, to był serial, przez te kilka sezonów poznawaliśmy matkę głównego bohatera, Teda Mosbiego, a właściwie nie poznawaliśmy, tylko się zastanawialiśmy, która z tych kobiet, która jest wspomniana, jest tą matką, ponieważ cała ta fabuła polegała na tym, że na początku widzieliśmy dwoje nastolatków i słyszeliśmy głos głównego aktora, głównego bohatera, który opowiada o tym, jak poznał ich matkę i w ten sposób poznajemy losy jego i jego przyjaciół.
Dziewięć sezonów trwała zgadywanka pomiędzy fanami i fankami tego serialu. Kto jest tą matką? No i jak wreszcie się okazało, kto jest tą matką, okazało się, że ona nie żyje.
Znaczy właściwie umiera, nie żyje, to prawda, nie żyje. To duży spoiler, ale myślę sobie, że ten serial już jest jednak
starszy. Skończył się jakiś czas temu.
Tak, to więc może nam wybaczycie. Ale rzeczywiście to było takie zaskoczenie, że opowieść o tej matce jest właściwie nie po to, aby jak się poznali rodzice tych dzieciaków, tylko właściwie w zupełnie innym celu. To też było takie dość skomplikowane, no ale to jest taki serial, który rzeczywiście zakończenie, też miałam takie poczucie, no co, naprawdę tak to chcecie opowiedzieć? I tam nawet pojawiło
się... Tak, ja myślę, że wiesz, jak ja je zobaczyłam, to byłam wściekła. Myślę sobie, ktoś tu mnie oszukał. Po prostu 9 sezonów zainwestowałam w swoje życie, w swój czas, żeby je obejrzeć. A na koniec okazuje się, że to po prostu jakiś niewypał, jakiś kapiszon.
To jest problem z zakończeniami i to jest problem z zakończeniami wielu takich seriali, które długo towarzyszą widzom i widzkom i jakby długo się rozkręcają i towarzyszą nam. Więc ja dla odmiany, ja wiem, że to nie jest konwencja tego odcinka, ale ja mam takie jedno zakończenie, które jest właśnie w tym stylu i myślę, że nie było wymyślone na początku serialu, a było bardzo dobre i uważam, że Teoria Wielkiego Podrywu dała radę dobrze się pożegnać. I twórcy naprawdę udało im się to.
No nie wiem. Ja uważam, że Teoria Wielkiego Podrywu jednak miała swoje lepsze i gorsze momenty i jakoś tak się składa, że te lepsze były na początku, a gorsze były na końcu. I ten serial też już został przenoszony. Był przydługi, naprawdę był przydługi. Ja może tego się nie czuło, jak się go oglądało właśnie na bieżąco, gdzieś gapiąc się w telewizor czy coś, a nie po prostu ciągiem, bo ciągiem to lepiej widać. Zakończenie było oczywiście miłe i sympatyczne, natomiast myślę, że zasługiwało na to, żeby się tak gdzieś mniej więcej ze 2 lata wcześniej ten serial skończył.
Ja bardzo lubię ten serial i myślę, że znaczy on mnie nie znudził, nie zmęczył. Podobnie jak z przyjaciółmi, przyjaciele też mnie nie znudzili, nie zmęczyli, ale to jest trochę innego rodzaju serial, że one, wobec nich mamy inne oczekiwania. One się mają miło i ładnie skończyć i myślę, że dlatego jak poznałem waszą matkę jest tak, było takie trudne to zakończenie, bo on się nie skończył ładnie i miło.
No to ja teraz powiem o serialu, który też mamy całkiem na świeżo i na którego kolejny sezon też czekamy ku mojemu niezadowoleniu. To jest Dom z papieru, Casa del Papel. I to jest serial, który od początku był bardzo... miał bardzo wiele ornamentów.
Był przerysowany po prostu.
Tak, to jest najlepsze sformułowanie, ale okazuje się, że można go przerysować jeszcze bardziej. A chociaż nie wiem, nie, właściwie to się zastanawiam, czy on już po prostu tak bardzo przegiął, czy chodziło o to, że już to jego przerysowanie tak bardzo mi się znudziło. Nie wiem, czy ja mam odpowiedź na to pytanie.
Ja bardzo lubię 2 pierwsze sezony Domu z papieru, które są zamkniętą całością i właśnie to, że twórcy otworzyli na nowo tę historię i ją rozplątali, żeby ją znowu zaplątać, żeby ją znowu rozplątać, jest moim zdaniem błędem. Chociaż z przyjemnością obejrzałam te kolejne sezony. Rzeczywiście momentami już mnie to, że ta superbohaterskość znowu tych postaci jakoś tam zmęczyła, ale myślę, że to jest kwestia tego, czy ta maniera komuś odpowiada, czy zaczyna męczyć.
Ja myślę też, że jednak trochę opadła kreatywność scenarzystom i tutaj te wszystkie fortele, plany awaryjne A, B, C, X, Y, Z już zostały wykorzystane, wszystkie chwyty, wszystkie sztuczki, twisty. No i po prostu no, stało się to wręcz chyba niestrawne.
Ja myślę trochę inaczej, bo dla mnie te 2 pierwsze sezony toczą się też wokół 2 obozów, ale też wokół 2 postaci, czyli Raquel, która jest szefową, znaczy ona nie jest szefową policji, ale jest szefową tych negocjacji między grupą bandytów a właśnie policją i profesorem. I to, co się dzieje między nimi i to napięcie i cała ta historia, moim zdaniem buduje bardzo 2 pierwsze sezony. I takiej osi zabrakło w kolejnym sezonie. To znaczy, bardzo ciekawe tam są zabiegi, na przykład to, że osobą, która torturuje jednego z tej grupy, z tej Labandy jest kobieta w zaawansowanej ciąży i to też jest jakieś przełamanie, ale nie ma drugiej takiej linii napięcia, nie ma takiej osi tego serialu i trudno jest ją odbudować, bo tamta była naprawdę wyjątkowa i fabularnie, i aktorsko, i tak jeżeli chodzi o całą fabułę.
No to jak mówisz o Domie z Papieru, który pierwsze dwa sezony miał okej i powinien się na nich skończyć, to dla mnie przykładem takiego serialu jest 13 powodów, gdzie po pierwszym sezonie ten serial zasługiwał na koniec, miał dobry finał, można dyskutować, czy to w ogóle był potrzebny serial, czy on był sam w sobie dobry, natomiast na pewno nie powinno się go kontynuować dalej.
To prawda, 13 powodów, ten pierwszy sezon był skończoną całością, a później na fali popularności też zaczęły się kolejne kontynuacje, ale wiesz co, to ja myślę też o takim sezonie, który jest dobry.
Sezonie?
Tak, w sezonie, drugim sezonie jednego z takich seriali, który jest dobry, ale ja też wolałabym, żeby nie powstał. Chodzi mi o serial The End of the F-Word. I ja myślę, że drugi sezon już mnie tak nie porwał i był zupełnie inną historią, zupełnie inną opowieścią, że właściwie mam wrażenie, że jest inną produkcją, mimo że bohaterowie tam jakoś się przeplatają i są ci sami.
Coś w tym jest, natomiast ja całkiem lubię ten drugi sezon, bo nie wiem, nie czułam tutaj jakiegoś wyjątkowego spadku formy. Natomiast rzeczywiście coś takiego jest, że czujesz odcięcie, że to jest trochę inna historia i ci bohaterowie też się trochę inaczej zachowują niż w pierwszym sezonie. Dlatego lubiłam ten znak zapytania, który z nami został po tym pierwszym sezonie, że nie wiedzieliśmy właściwie, czy główny bohater przeżył, czy nie przeżył, że musieliśmy sobie to dośpiewać trochę i każdy mógł o tym serialu pomyśleć w swojej głowie tak, jak chciał. Tak, zrobić sobie sam swoje własne zakończenie, które niekoniecznie musiało się zgadzać z tym, co scenarzyści mieli w zamyśle. No ale potem to zostało jednak zepsute. Ale zobacz, są takie przykłady seriali, które wyzwoliły się ze złych sezonów. Chyba takim najsłynniejszym tego przykładem jest True Detective. Pierwszy sezon świetny, drugi sezon beznadziejny, trzeci sezon znowu świetny.
Tak, i to jest bardzo ciekawe, ale to myślę jest łatwiejsze w kontekście tego, że każdy z tych sezonów to jest oddzielna historia. I Nick Pizzolatto, który jest scenarzystą tego serialu, też wyciągnął wnioski i trzeci sezon powstał po jakimś czasie, bo drugi powstał bardzo szybko po pierwszym, a na trzeci musieliśmy poczekać. I myślę, że tak, dobra opowieść, Mahershala Ali jako główna postać, główny bohater i udało się.
No i całe szczęście już zaczynają się rozmowy na temat kolejnego sezonu, więc mam nadzieję, że to nie będzie taka sinusoida, że zły, dobry, tylko już będzie dobry, dobry. Dla mnie też serialem, który potrafił się wyzwolić ze słabego drugiego sezonu jest serial Westworld. On mi się bardzo podobał na początku, potem ten drugi sezon, który mnie zupełnie nie porwał, który był dla mnie nudny, przekombinowany, skupiający się zupełnie nie na tym, czego oczekiwałam, a potem powrót do całkiem niezłej formy i dalej z przyjemnością go oglądam.
A jakie są wasze najgorsze zakończenia? Które sezony waszych ulubionych seriali nie powinny powstać? Piszcie do nas seriale@tok.fm. Czekamy też na wasze komentarze na profilu Szkoda Czasu na Zły Serial na Facebooku i na Instagramie.
Też czekamy koniecznie na wasze opinie na temat nowego sezonu Opowieści Podręcznej. Czy jest ktokolwiek, kto jest zadowolony z tego sezonu? Ręka w górę.
Nie, lepiej napiszcie, bo nie widzimy.
A my się już żegnamy. Zapraszamy jak zwykle na tok.fm.pl i do aplikacji Tok.fm po więcej serialowych poleceń, po więcej serialowych rozmów.
I oczywiście w soboty po 18 na antenie Radia Tok FM.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
Do usłyszenia.
Dobrego oglądania.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.